rozpoczynamy audycję szukając Słowa Bożego. W naszym studiu pragnę powitać bardzo serdecznie księdza doktora Marka Raszewskiego, wykładowcę Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie, moderatora dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji włocławskiej oraz wikariusza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Witamy bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Proszę Państwa, pozwolę sobie jeszcze podać fragmenty, które rozważać będziemy podczas dzisiejszego spotkania, a które będziemy czytać w najbliższą niedzielę. Prosimy bardzo o przygotowanie egzemplarzy Pisma Świętego, sięgnąć po Księgę Pisma Świętego, by razem z nami rozważać. A więc Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, 1-11. Następnie drugie czytanie, list do Efezjan, 1:17-23 i Ewangelia Świętego Mateusza 28:16-20. Powtórzę. Dzieje Apostolskie 1:1-11, Efezjan 1:17-23 i Mateusza 28:16-20. Wzywajmy Ducha Świętego, prosząc o światło dla nas.
Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Delikatnie otwieraj moje dłonie, cierpliwie prostuj moje palce, bym samego siebie, bym stał się wolny. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Ty wiesz, ile we mnie jest lęku. Ty znasz wszystkie moje rany. Pomóż mi wyjść naprzeciw Ciebie, choć jestem nagi. Duchu Święty, miłości miłosierna. Nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas.
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie. Radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków. Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. Gdyż Bóg jest królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami. Bóg zasiada na swoim świętym tronie. Ten doniosły ton psalmu 47 niczym bijący dzwon obwieszcza nam radość z wstąpienia Chrystusa do nieba. Tradycja hebrajska Starego Testamentu wyraźnie podkreśla, że wstąpienie Jahwe na tron dokonuje się wśród chwał dworu niebiańskiego. Nie tylko wszystkie narody, te, które były wasalami imperium króla Dawida i króla Salomona, zostały wezwane, by wielbić Boga. Jahwe Elion lub Adonai Elion, Bóg Najwyższy, ma być także wielbiony przez cały wszechświat, kosmos, który jest stworzony przez Niego. W takim właśnie klimacie radosnego hebrajskiego okrzyku wchodzimy niczym w obłok, tak jak apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, w tajemnicę w niebo wstąpienia Pańskiego. Słowo Boże przeznaczone na niedzielę koncentruje się na wstąpieniu do chwały nieba Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. To właśnie On, który stał się człowiekiem, zasiada teraz po prawicy Boga, swojego Ojca. Można to bardziej biblijnie zobrazować. Odwieczne słowo Boga, zapisane niegdyś ludzkim językiem, czy to hebrajskim, czy greckim, stało się ciałem, czyli człowiekiem i ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I tutaj jest użyte greckie słowo sarx. W języku greckim mamy dwa słowa na określenie ciała. Pierwsze to soma, czyli ciało w ścisłym tego słowa znaczeniu. I drugie słowo to sarx, ciało jako mięso ofiarne składane podczas Paschy czy Święta Przaśników. W niebo wstąpienie jest zatem wywyższeniem ludzkiej natury, naszej natury i zapowiedzią tego, co nas czeka. Świętowanie tego dnia ma w nas obudzić pragnienie nieba, ten najwyższy cel. Ma dodać nam otuchy w drodze do domu Ojca. Niech ten dzień będzie też okazją do dzielenia się z braćmi tym, w jaki sposób doświadczamy, że Jezus jest wciąż wśród nas, w swoim Słowie, w sakramentach i w mocy Ducha Świętego. Każda niemal Eucharystia jest przyzywaniem tego, co w chwili naszej śmierci namacalnie ujrzymy, czyli ujrzymy niebo. Niech zatem Słowo Boże stanie się dla nas takim duchowym pokarmem i przepełni nasze serca nadzieją życia nieśmiertelnego w domu naszego Ojca. Dziejów apostolskich. Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. zapytali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał, od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Jest to zwyczajowy sposób rozpoczęcia drugiej części dzieła, tak zwanego dyptyku, które przypisuje się świętemu Łukaszowi. Słowa, właściwie sformułowanie, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, dosłownie z języka greckiego koine, co Jezus zaczął czynić i nauczać, mogą oznaczać, że dzieje apostolskie stanowią kontynuację Ewangelii świętego Łukasza, właściwie kontynuację relacji o dziełach Jezusa dokonanych za pośrednictwem Kościoła. Jest to typowe dla Łukaszowego stylu i może stanowić wyrażenie semickie lub charakterystyczne dla greki koine, czyli potocznego języka greckiego tamtego okresu. W greckich opowieściach i tradycji biblijno-rabinackiej różni bohaterowie wstępują do nieba, zwykle w chwili śmierci lub gdy stają się bogami, jak Herakles na stosie pogrzebowym. Jednak dla świętego Łukasza wstąpienie Jezusa do nieba jest jedynie potwierdzeniem statusu, który uzyskał on w momencie zmartwychwstania, kiedy jako Bóg i człowiek zarazem został ukoronowany na króla. Żydowskie relacje o Eliaszu ze Starego Testamentu i innych postaciach z tradycji późniejszych, wziętych do nieba, dowodzą, że żydowscy czytelnicy rozumieli ideę wniebowstąpienia, wniebowzięcia, chociaż należy podkreślić różnicę między wywyższeniem pobożnych ludzi, czyli wniebowzięciem, to Bóg zabiera kogoś do nieba, i wniebowstąpieniem, czyli Jezus sam wstępuje do nieba jako Bóg, czyli jest to wniebowstąpienie jako wywyższenie Pana do wiary, w którego wszyscy zostali wezwani. Apostołowie wstępowali i zstępowali, aniołowie zstępowali i wstępowali, lecz współcześni Łukaszowi nie uważali tych działań anielskich za jakieś szczególne wydarzenia. Judaizm mówił też o wstępującej i wstępującej boskiej mądrości, lecz nigdy w kontekście o charakterze narracyjnym czy historycznym. Mojżesz przekazał kontynuację swojego dzieła Jozuemu, synowi Nuna. Eliasz przekazał Elizeuszowi. Rabini i filozofowie greccy przekazywali je swoim uczniom. Ten model sukcesji, czyli przekazywania władzy, przyczyniał się czasami do powstania tak zwanej narracji o sukcesji, o prawie następstwa, która opisuje przekazanie powołania nauczyciela jego następcom. W niebo wstąpienie Jezusa zaraz po udzieleniu misyjnego posłannictwa idźcie i głoście, albo idźcie i czyńcie sobie uczniów, czyni uczniów jego następcami, to znaczy dziedzicami, dopóki nie powróci Chrystus w tym samym uwielbionym ciele na końcu ludzkich dziejów. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania. Czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopę, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Święty Paweł stosuje tu przepiękną formułę modlitewną: niech da wam światłe oczy, oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania. Żydzi często modlili się w tak zwanym kadiszu o światłe oczy otwarte na Boże Słowo lub inne sprawy natury duchowej. Niektóre źródła żydowskie i rabinackie nazywają Ducha Bożego duchem mądrości. Podkreśla to szczególnie Stary Testament, na przykład Księga Wyjścia, rozdział 28, Księga proroka Izajasza, rozdział 11, czy Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 34. Starożytni autorzy natchnieni biegli w retoryce często używali takich sformułowań odnoszących się do słuchania i przyjmowania Bożego Słowa. Inne sformułowanie wśród świętych, słowo hagioi, może oznaczać, odnosić się do ziemskiego zgromadzenia wierzących, hagioi, czyli święci, liczba mnoga. Może się to także odnosić do zgromadzenia w niebie, do aniołów, jako niebiańskich dworzan wielkiego króla Boga. Tutaj słowa te odnoszą się właśnie hagioi do aniołów, z którymi w Chrystusie, przez fakt Jego wstąpienia do nieba, zostało zjednoczone ziemskie zgromadzenie Kościoła. W codziennej żydowskiej modlitwie wyrażano także szczególną wiarę w eschatologiczne wskrzeszenie umarłych Bożą mocą, co miało być najwyższym jej przejawem. Święty Paweł, jako faryzeusz, tak o sobie mówi, zgadza się z tym, jednak według niego najważniejsze wydarzenie już się dokonało. Jezus zapoczątkował przyszłe zmartwychwstanie. Miejsce po prawej stronie władcy było pozycją zaszczytną, wiążącą się z władzą. Zasiadać po prawicy Boga oznaczało zasiadać na tronie jako władca wszechświata, jako pantokrator. Boża moc została ujawniona w zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Chrystusa oraz Jego wywyższeniu ponad wszelkie anielskie władze i zwierzchności. Święty Paweł, apostoł narodów, wykorzystuje zwroty zaczerpnięte z wczesnochrześcijańskiego wyznania wiary, które związane są z osobą Jezusa Chrystusa. Apostoł narodów w swoim liście, który na tle pozostałych jest takim traktatem eklezjologicznym, czyli traktatem o Kościele, Święty Paweł pragnie ukazać czytelnikom chwalebne powołanie, którego dostąpili uczniowie, wszyscy ludzie, w Chrystusie przez Jego wstąpienie do nieba. Metafora Jego samego ustanowił nade wszystko głową. Chrystus jako głowa, głowa ciała, czyli Kościoła, stanowi rozwinięcie Pawłowej koncepcji różnorodnych członków tworzących mistyczne ciało Chrystusa. I to możemy znaleźć w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 12, wersety od 12 do 17. Kościół, ciało Chrystusa, czerpie korzyści z Bożego panowania nad wszystkimi rzeczami i nad wszelkimi anielskimi władzami i zwierzchnościami. Zatem Kościół uczestniczy w panowaniu głowy, czyli uczestniczy w panowaniu samego Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza jest kluczem do jej zrozumienia. Zmartwychwstały Chrystus otrzymał od swego Ojca pełnię władzy, mocą której posyła swoich apostołów do świata, aby złączyć ze sobą wszystkie narody. Zbawienia nie osiąga się bowiem przez prostą deklarację „ja wierzę”, ale przez wejście we wspólnotę uczniów, co oznacza osobiste i całkowite przylgnięcie do Chrystusa. Misja Jezusa i Jego uczniów w okresie publicznej działalności Chrystusa, z kilkoma wyjątkami, ograniczała się zasadniczo do Izraelitów. Teraz, w sposób wyjątkowo uroczysty i spektakularny, zmartwychwstały Chrystus nakreślił przed apostołami uniwersalistyczną perspektywę ich misji. Mają przekroczyć granice Izraela, aby wszystkim ludom, wszystkim kulturom zanieść światło Ewangelii. Bilans pierwszej wspólnoty Kościoła jest, delikatnie mówiąc, więcej niż skromny. Jeden odszedł, a z pozostałych 11 niektórzy jeszcze wątpią. Bilans prawie żaden, ale wystarczy. Braki i słabość naznaczą Kościół na całą jego przyszłość, na każdy dzień jego historii. W Kościele, poza łaską, nic nie jest łatwe, gotowe, dane od razu, bez walki i zmagania. Kościół współczesny pod tym względem niczym nie różni się od wspólnoty Kościoła jako jerozolimskiego wieczornika. Odejścia były, są i będą. Odejścia są trudne dla wszystkich, i dla tych, którzy odchodzą, i dla tych, którzy pozostają. Dźwiganie słabości też jest trudne. I nie wiadomo, które słabości są trudniejsze do zniesienia, cudze czy własne. Musimy pamiętać, że tak jak zasługi i wielkość świętych stają się wspólnym dziedzictwem całej wspólnoty Kościoła, tak również słabości i winy grzeszników publicznych ciążą całej wspólnocie, pogłębiając jej grzeszność. Ale wszyscy wierzymy wiarą Kościoła, który jest zarazem święty i grzeszny, jak mówi święty Paweł. Hagioi kai hamartoloi. Bo nie da się inaczej. Pokusa tworzenia Kościoła bez skazy, bez grzechu, bez winy musiałaby się skończyć wyrzuceniem wszystkich. Każdego, bo każdy z nas jest po prostu słabym człowiekiem, jest grzesznikiem. To swoisty paradoks, że właśnie taka wspólnota stanowi przestrzeń obecności Boga w świecie. I taka właśnie wspólnota zostaje posłana, idźcie i głoście, nauczając innych, sama musi się uczyć wszystkiego, nade wszystko musi uczyć się człowieka, wszystkich wewnętrznych jego mechanizmów i uwarunkowań. Jaki więc tytuł ma wspólnota Kościoła, by spotkać i nauczyć człowieka? Proponować mu nawrócenie i życie według wyznaczonych przez nią zasad, skoro znaczą tę wspólnotę odejścia i słabość. Tytuł ten stanowi obecność Chrystusa, do której się zobowiązał przed wniebowstąpieniem. Powiedział Jezus: jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mateusz 28:20. Tylko czy my wierzymy, że nie było nawet jednego dnia bez jego obecności? Czy wierzymy, że Chrystus towarzyszy nam w najbardziej mrocznych i trudnych oraz niebezpiecznych momentach historii? Że jest także wtedy, gdy jakby nic tego nie potwierdza, a nawet gdy wszystko zdaje się temu przeczyć? Chrystus jest z nami niezależnie, ilu w to wierzy i ilu to naprawdę wyznaje. Jest z nami Jezus Chrystus, żywy i zmartwychwstały. Gdyby go nie było, Kościół nie mógłby dokonywać najważniejszych rzeczy, Czym byłoby wtedy Słowo Boże? Czym byłyby wtedy sakramenty? Więcej, bez Chrystusa Kościół przestałby istnieć. Jezus Chrystus daje więc Kościołowi gen niezniszczalności w świecie, w którym wszystko przemija. A więc odkrywanie Kościoła jest przede wszystkim odkrywaniem Chrystusa we wspólnocie ludzi. I to jest koncepcja świętego Łukasza. Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie to jedno dzieło. Chrystus, a potem Kościół jako kontynuacja. Ludzie nadają Kościołowi ziemską, czyli historyczną, doczesną naturę. Dopiero odkrycie obecności Chrystusa oznacza odkrycie najważniejszego z małe, pisane przez małe n i najważniejszego przez duże n. To nie jest błąd gramatyczny, ani przypadkowe powtórzenie. Prawdziwa moc Kościoła nie jest przecież dziełem ludzi. Byłoby to śmiesznie mało. Mimo ogromnej ilości ochrzczonych wobec potrzeb i prześladowań, moc Kościoła, a przez to jego rzeczywista władza, jest przejawem obecności samego Chrystusa. Tej władzy nie należy się bać, bo to znaczyłoby, że boimy się miłości prawdziwej. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Dokładnie upadli na twarz. To greckie słowo prostkneza, czyli w modlitwie upadam na twarz, oddaję Bogu najwyższą cześć. W sformułowaniu tym mieści się wiara Kościoła, wiara w obecność w nim Chrystusa. Podczas każdej celebrowanej Eucharystii w geście epiklezy, czyli w geście wyciągniętych dłoni kapłańskich, nad darami chleba i wina przychodzi do nas Chrystus. Staje On na ołtarzach świata, aby przypomnieć nam o rzeczywistości nieba, w której ujrzymy Go takim, jakim jest naprawdę. Wspominamy moment z życia Chrystusa po zmartwychwstaniu, w którym po raz ostatni spotkał się w sposób widzialny z apostołami i swoimi uczniami na Górze Oliwnej. Odszedł do nieba. A gdzie jest niebo? Gdzie można Chrystusa dziś spotkać? Gdzie można z Nim porozmawiać? Przecież od tego spotkania zależy szczęście chrześcijanina. Jedni uważają, że niebo, do którego odszedł Chrystus, jest bardzo daleko. Między ziemią, na której żyjemy, a niebem, w którym On się znajduje, jest wielka przepaść. Niebo i ziemia to dwie zupełnie różne, odległe od siebie rzeczywistości. W takiej sytuacji, chcąc się z Chrystusem spotkać, istnieją tylko dwie możliwości. Albo trzeba umrzeć, albo czekać, aż On po raz drugi przyjdzie na ziemię. Ludzie tacy przeżywają bolesne rozdarcie. Z jednej strony tęsknią za nawiązaniem kontaktu z Chrystusem, za ziemią obiecaną, za rzeczywistością, w której nie ma cierpienia, łez, w której jest tylko i wyłącznie radość i szczęście. Z drugiej zaś strony muszą być na ziemi, muszą zajmować się tym wszystkim, co składa się na ich ziemskie życie. Tacy ludzie traktują pobyt na ziemi jako wygnanie, jako uciążliwe przejście i lekceważąco patrzą na to wszystko, co się składa na doczesne życie. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że jest to poważny błąd. Bo Chrystus, odchodząc do nieba, wyraźnie powiedział: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Chrystus pozostał z nami i nie należy sądzić, że tu na ziemi nie można Go spotkać. On przestał się ukazywać, nie można Go dotknąć, nie można włożyć swojego palca w miejsce gwoździ, w miejsce ran, tak jak to uczynił święty Tomasz. Chrystus zrezygnował z tej formy obecności, z tej fizycznej, dlatego, że chciał być obecny dla tysięcy i milionów. A ta doczesna obecność była tylko zarezerwowana, jak wiemy z Ewangelii, dla niewielu, dla grona 12 i pozostałych, którzy słuchali Jezusa. Jezus przestał się objawiać w formie widzialnej, ale pozostał z nami wszystkimi na zawsze. Istnieje druga grupa chrześcijan, którzy właśnie potraktowali na serio to ostateczne zdanie Chrystusa: oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Tacy chrześcijanie odkrywają Chrystusa we wszystkim, co ich otacza i we wszystkim, co przeżywają. Nie tylko w Eucharystii, nie tylko w Kościele, lecz odkrywają go w pięknie przyrody, w kwiatach, które się teraz rozchylają, w śpiewie ptaków, w tych nowych liściach, które w cudowny sposób rok w rok wydają drzewa. Tacy chrześcijanie odkrywają Chrystusa w uśmiechu małego dziecka i w miłości matki do dziecka. Tacy chrześcijanie odkrywają Chrystusa w każdej ludzkiej przyjaźni, w każdym dobrym czynie, w każdym cierpieniu, w każdej sytuacji, w jakiej się znajdują. Tajemnica takiej duchowości, tajemnica takiego życia religijnego polega na tym, że ludzie ci nie szukają nieba daleko od ziemi. Nie szukają szczęścia dopiero po śmierci. Tacy chrześcijanie oddychają życiem ziemskim. Oni odkrywają niebo bliżej aniżeli ziemię. Ziemia jest pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo jest w naszym sercu, do którego przecież podczas każdej Eucharystii przychodzi Chrystus. Chodzi tylko o to, aby Chrystusa w nim dostrzec. Mimo tego, że Ewangelia, ten fragment stwierdza, że Jezus został osłonięty obłokiem, chwałą, to ten Jezus, w którego wpatrywali się apostołowie, jest w każdym ludzkim sercu. Tylko jest za tym obłokiem doczesności, za obłokiem różnych ludzkich wad, nałogów, czasami grzechu. Jeśli człowiek potrafi odsunąć ten obłok i odkryje Chrystusa w swoim sercu, już go nigdy nie będzie szukał daleko, ale pójdzie z nim przez życie, to doczesne, i będzie szczęśliwy bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdzie. Powiedzmy coś więcej. Gdyby grzesznik został wprowadzony w grono świętych, to nie będzie wiedział, że jest w niebie, bo on w grono razem z sobą zaniesie piekło. Gdyby człowiek czystego serca, wypełniony Bogiem, znalazł się wśród potępionych, nie będzie wiedział, że jest w piekle, bo on w sercu ciągle przeżywa radość nieba. Nie szukajmy nieba na górze, a piekła na dole. Niebo jest w ludzkim sercu, ten zaczyn nieba, i piekło jest w ludzkim sercu. Człowiek, który odkryje Chrystusa w sobie, pójdzie przez świat zawsze ze szczęściem na twarzy. Tym szczęściem będzie zdumiewał innych i tego szczęścia będą mu zazdrościli. Niech Chrystus, który w sposób eucharystyczny, sakramentalny spotyka się z nami przy ołtarzu, pomoże nam uczynić z naszego serca niebo, pomoże nam odsunąć to wszystko, co je jeszcze zakrywa, pomoże nam odkryć prawdziwe szczęście. Gdybyśmy lepiej zrozumieli tajemnicę dzisiejszej uroczystości, kościoły byłyby pełne. Ich pustka to znak małej wiary odnośnie tajemnic naszej wiary. Niewielu dziś przychodzi do świątyni, aby podziękować Bogu, tak jak apostołowie, za otwartą drogę do świata prawdziwej wolności, do nieba. Dzisiejsza uroczystość mówi nam o tej wartości, której wszyscy szukają, a znaleźć nie mogą. Dzisiejsza Ewangelia mówi o prawdziwej wolności bycia dziedzicem niebiańskich obietnic. Kiedy uważnie obserwujemy nasze życie doczesne, okazuje się, że jesteśmy bardzo ograniczeni i zniewoleni. Ograniczeni swoimi siłami, talentami, ilością pieniędzy w kieszeni, układami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, na które nie mamy większego wpływu. Jesteśmy ograniczeni zatrutym powietrzem, wodą, ograniczeni ilością przeżytych lat. A jednak w sercu człowieka jest jakaś wielka tęsknota do pełnej wolności. I oto dzisiejsza uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego mówi nam o świecie pełnej wolności. Spośród naszych ograniczeń Chrystus wychodzi i przechodzi w świat wolności. Syn Boga, przychodząc na ziemię, chciał nam powiedzieć coś więcej. Doczesność to nie tylko więzienie, czasami bardzo ciasne, takie niewygodne jak wózek, na którym siedzi sparaliżowany człowiek, jak łóżko ciężko chorego człowieka, który czeka, by go ktoś obrócił. To są te straszne, więzienne cele na ziemi. To także wielka szansa wykorzystania wszystkich ograniczeń do kształtowania własnego serca, do dojrzałości. Chrześcijaństwo to radość nie tylko czekania na wolność, ale radość twórczego przeżywania każdego dnia. Podziękujmy dziś Chrystusowi zarówno za to, że otworzył przed nami drogę do świata prawdziwej wolności, do nieba, jak i za to, że możemy razem z Nim przejść przez wszystkie ograniczenia ziemskie, wiedząc, że to one kształtują nasze życie, nasze serce, naszą duszę, tak jak złoto próbuje się w tyglu. Tu jest czas na zasługę, tu jest czas na dojrzewanie, tu na ziemi. A przecież każdego z nas rzeźbią inne ograniczenia. Nie ma na świecie dwóch identycznych ludzi. Każdy człowiek to niepowtarzalne arcydzieło Boga, które wielbić będzie Boga w świecie pełnej wolności przez wieki. Tak jak ten psalm, który we wstępie przeczytaliśmy, psalm 47. Zanieśmy dziś do Boga dziękczynienie za świat wolności, do którego zmierzamy. I dziękujmy za to, że Syn Boga nauczył nas w ziemskich ograniczeniach kształtować naszą duszę i serce.
Drodzy Państwo, w naszym studiu ksiądz dr Marek Raszewski. Zapraszamy bardzo serdecznie do rozmowy. 655-23-55 dla północy Polski, 655-23-56 dla południa kraju, dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66. Numer kierunkowy 56. Zapraszamy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna. Bóg zapłaci księdzu Markowi za takie szczegółowe, dokładne, głębne przedstawienie nam komentarzy do tych niedzielnych czytań. Wspaniała sprawa. Tak, więc tu zrozumiałem, że sensu stricte, dokładnie o w niebo wstąpieniu, to mówi właśnie tylko początek dziejów apostolskich. Bo to, co mówi Marek, to już jest o jednym objawieniu Chrystusa na górze, ale to nie było jeszcze bezpośrednio w niebowstąpienie, tylko po prostu to była taka nauka, posłanie na cały świat. Tak. I potem wrócili do Jerozolimy, no i tam właśnie z Górzy Oliwnej w niebowstąpienie. Natomiast, tam jeszcze w tym właśnie Mateuszu. Niektórzy jednak wątpili, więc prosiłbym o przybliżenie. Kto wątpił, czy to powiedzmy Tomasz, bo 11 ich było i no i w to wątpił, że może jakoś jak bliżsi widzą. Natomiast druga rzecz, pytali, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela. No więc też jest tego wniosek, że nie możemy szukać tutaj takiego mieć Królestwa Bożego na ziemi, ale Bóg króluje nad narodami, mówi w psalmie responsoryjny. No więc też chciałoby się, żeby właśnie w naszym narodzie Chrystus królował, no i żeby właśnie, żebyśmy wybierali takich, którzy zgodnie z Ewangelią, zgodnie z prawem Bożym ustanawiają prawa, żeby ci nasi posłowie nie zgłaszali aborcji i homoseksualizmu jako powiedzmy takiego prawa, tylko żebyśmy mieli takich, którzy będą te prawa zgodne z prawem Bożym, z Ewangelią. Tak, no i czyńcie sobie uczniów, także faktycznie nie tyle sobie, co po prostu czyńcie uczniów, bo to samo mamy czynić uczniów. No ważne, żebyśmy tak przy każdym takim spotkaniu z braćmi, czy właśnie wtedy, zwłaszcza kiedy jakieś głosimy Słowo Boże, to faktycznie myśleli o tym, żeby czynić uczniów i żebyśmy sami nimi byli. Przyjdź Panie Jezus, Bóg zapłać z Bogiem.
Z Bogiem.
Bardzo serdecznie dziękuję Panu Krzysztofowi i piękne świadectwo. Ja chciałbym tylko dopowiedzieć właśnie o tym sformułowaniu, gdy go zobaczyli, oddali mu hołd. Niektórzy jednak, dokładnie w języku greckim tam jest niedowierzali. Tu nie chodzi tylko o zupełny brak wiary, ale to jest niedowierzanie, tak jak święty Tomasz, który musiał dotknąć ran Jezusa w sposób fizyczny, później wyznaje wiarę. Pan mój i Bóg mój, a te słowa są później konsekwencją jego życia, bo oddaje za Jezusa swoje życie. I w świętym Tomaszu słowo uczeń matchetes i martyr, świadek, one stanowią jedność. Świadek Chrystusa, świadek przed światem, aż do przelania krwi. Oczywiście tutaj święty Mateusz, mówiąc o tych, którzy niedowierzali, mówi przede wszystkim o wspólnocie Kościoła wywodzącego się z tradycji żydowskiej, bo Kościół Mateuszowy to wspólnota nawróconych Żydów na wiarę w Chrystusa. Niektórzy jednak niedowierzali. Tutaj chodzi też o podział w judaizmie na saduceuszów i na faryzeuszów, na tych, którzy wierzyli w zmartwychwstanie i na tych, którzy wierzyli w tak zwaną retrybucję ziemską, że wynagrodzenie za dobre czyny dokonuje się tutaj na ziemi. To jest retrybucja ziemska. Natomiast faryzeusze mówią o tym, że jest tak zwana retrybucja pozaziemska, że Chrystus wynagradza człowiekowi w tej perspektywie nieba, w szczęściu wiecznym. I tutaj właśnie, jeżeli ktoś zobaczył Jezusa, 11 uczniów poszło do Galilei na górę, tak jak im Jezus nakazał, gdy go zobaczyli, oddali mu hołd. Niektórzy jednak niedowierzali. Byli ci, którzy wierzyli i byli ci, którzy niedowierzali. To wynika też właśnie z tradycji, czy to saduceuszy, czy faryzeuszy. Na pewno też były, tak jak we wspólnocie współczesnego Kościoła, są problemy z przyjęciem niektórych prawd wiary. I o tych samych problemach mówi święty Mateusz, mówiąc o właśnie problemach jego Kościoła tamtych czasów. Dziękuję bardzo.
I mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zenobia z tej strony. Witam ojca Piotra i witam księdza doktora. Dziękując za te piękne przybliżenia nam Chrystusa, życia Chrystusowego. Słucham co piątek, bo jest ksiądz doktor często, ale i inni kapłani są, którzy głoszą właśnie to Słowo Boże. Mnie osobiście to bardzo ubogaca, bardzo buduje. I dziękuję księdzu doktorowi, bo przyjeżdża do naszej, do mojej teraz parafii. Znam. A znam Lubień, bo tam mieszkałam, to znaczy mieszkałam w Modliborzu. A do Lubienia pierwsze komunię świętą, bo to Kłupka moja parafia była, a bierzmowanie przyjmowałam w Lubieniu. Kujawskim. Jest ta miejscowość, te miejscowości mi są bliskie, dlatego bardzo dziękuję księdzu doktorowi, bo był u nas na rekolekcjach i przyjmowałam nawet od księdza doktora namaszczenie chorych. Serdecznie dziękuję za to przybliżenie nam Chrystusa, życia Chrystusowego, które dla mnie jest tak bogate, tak mocno wchodzi w serce, że słuchałabym bodaj do północy, bo to jest bardzo piękne i bardzo wszyscy tego słuchać powinniśmy. Katechezować się powinniśmy wszyscy od początku. Dziękuję jeszcze raz i z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Panie Zenobiu, bardzo dziękuję. Zresztą katechizować się. Słowo katechizo to znaczy krzyczeć o Jezusie. A nie tylko krzyczeć słowem, ale dokładnie wyśpiewać radosną pieśń uwielbienia dla Chrystusa, jednocześnie krzyczeć swoim życiem, swoim dobrym przykładem. Mówiąc tutaj o kupce, od razu mi przypomniał się ksiądz Alojzy Siedlewski, który przeżywa w obecnym czasie 60 lat swojego kapłaństwa, były proboszcz parafii Kłóbka, którym tak bardzo opiekuje się ksiądz Leszek, obecny proboszcz, przeżywa dziś swoje imieniny. Także Kłóbka jest mi bliska, nie tylko ze skansenu, ale także z wielkiej duchowości tamtejszych kapłanów i ludzi, ludzi dobrej woli. Dziękuję bardzo.
Kolejny telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy i dzisiaj chciałem, mówi Andrzej z Olsztyna, chciałem zwrócić uwagę na fragment z pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich, tam gdzie Pan Jezus mówi, pytają Pana Jezusa o to, czy przywróci Królestwo Izraela, no bo ludzie oczekiwali tego ładnego świata, tego pięknego, o którym Pan Jezus mówił, czekali na Mesjasza, że będzie inaczej niż było za czasów Pana Jezusa, no to ciężkie były czasy, bo Imperium Rzymskie rządziło, tam lekką ręką wydawali na śmierć ludzi, na krzyżach mnóstwo różnych ludzi wieszali. I tu Pan Jezus mówi, że ześle Ducha Świętego i ludzie otrzymają moc i będą Jego świadkami, będą świadczyć po wszystkie krańce ziemi. I teraz jest pytanie, no, czy my chcemy tego Królestwa Bożego, czyli no, co wybieramy w swoim codziennym życiu, za czym się opowiadamy. I załóżmy, jeśli na przykład ktoś nie chce, żeby jacyś ludzie no, promowali różne rzeczy, no to zwracamy uwagę, że no, ten świat, który oni tworzą, ten świat, który promują, jest niewłaściwy i chcemy po prostu uzasadnić to, że nie powinni nam narzucać siłą i przemocą swojego sposobu myślenia, swoich wartości. I tak na przykład dzieciom na przykład na lekcji plastyki pokazuje się akty męskie i kobiece. No zwróciłem uwagę, że to jest niewłaściwe, że można wybrać inny podręcznik. Szkoła za to podała mnie do sądu. Sąd chciał ograniczyć prawa dziecka, był prokurator, czyli chcieli po prostu nam dzieci odebrać. Akty urodzenia już w sądzie się znajdowały. Kurator sądowy po sąsiadach chodził, żeby takim ludziom jak my, bo napisane było do sądu, że jest to rodzina katolicka, żeby dzieci odebrać, bo to jest niewłaściwe. No i sąd postanowił nam ograniczyć te prawa, jednak odwołaliśmy się i sąd następny okręgowy podjął taką decyzję, że jednak rodzice mają pierwszeństwo w tym, żeby dzieci wychowywać i to, że są konwencje o prawach dziecka, że dzieci mają prawo dostęp do wiedzy i kultury, to nie oznacza, że no, szkoła może na siłę narzucać swoje różne promocyjne, propagandowe takie, jakby powiedzieć, akty, scenariusze, w których się dzieci dziesięcioletnie wprowadza w świat na gości i no niepotrzebnie się zawraca głowę dzieciom tymi sprawami. No to może tyle, Andrzej Korejwo z Olsztyna. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za to świadectwo. Jednocześnie można tutaj powiedzieć, podsumowując, właśnie budowanie królestwa tutaj już na ziemi. I właśnie w rodzinie. Rodzina jest już namiastką Królestwa Bożego. To właśnie w rodzinie wzrasta nowe życie, dziecko. To właśnie w rodzinie gdzie jest ten zaczyn Bożego Królestwa, dziecko uczy się poznawać, mówiąc w języku greckim, kalos kai agatos, czyli to, co dobre i to, co jest piękne. Dziękuję.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Piotrze, bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam i księdza profesora. Nigdy nie zapomnę tego, co się dla mnie zrobił Santa Maria Maggiore, ale przechodzę od razu, bo taka dogłębna była ta egzegeza księdza profesora. Wdzięczny mu jestem. Ale chciałbym wystąpić z pewnym zapytaniem, bo pamiętam, kiedy ojciec święty Jan Paweł II, dzisiaj nasz błogosławiony, w swoich regularnych katechezach w Rzymie, kiedy mówił o niebie, to jakoś szczególnie podkreślił, że niebo to nie jest przestrzeń w sensie fizycznym. I mnie to przez całe lata zastanawiało. Oczywiście, że tym cudownym aktem stworzenia, w jakim zostaliśmy powołani do życia, jest właśnie przestrzeń i czas, to są te wektory fizyczne. I tak miałem trochę wrażenie, ksiądz profesor mówił, że mimo tych różnych perypetii, tych problemów, to właśnie to jest to niebo, które na przestrzeni my już tu idziemy właśnie, które jakbym tak powiedział, które jest pewną konsekwencją tajemnicy wcielenia, prawda, że my określeni w czasie i przestrzeni, my podążamy do tego miejsca, na który mamy jakby specjalny paszport, mamy ten podwójny paszport, no bo teraz już paszporty nie obowiązują niby tak pozornie w Schengenie, ale jest ten paszport do tej przestrzeni, która nie jest przestrzenią fizyczną, a jednocześnie jest jakąś cudowną tajemnicą, która jest i dla nas tym podmiotem naszej nadziei, naszej radości, mało tego, jest stymulatorem w trudnych sytuacjach, prawda? Ona tutaj jest ogromnie trzeba uważać, bo to nie ma nic wspólnego z wyobraźnią. Trzeba tylko jakoś ogromnie zaufać miłości miłosiernej i wiedzieć, że wierność Pana Boga w stosunku do nas, który nas stworzył, odkupił, chce nas świętymi, ma właśnie za cel, żeby ta nasza natura, nawet ta ułomna natura, ale przemieniona dzięki jego całej tajemnicy paschalnej, zasiadła na tym, jak mówi Kościół, będzie mówił w niedzielę nam, żeby ona została osadzona na tym tronie Boga samego. No i to są te właśnie, to jak profesor Mroczkowski, to są te wielkie znaki na głębi, to są te wielkie pytania, ale bez szukania tego właśnie inefabile, tego niezrozumiałego, ale tak cudownie nas jakoś uskrzydlającego, no nie sposób byłoby nam jakoś iść do przodu. Więc tylko takie właśnie zapytanie, jak właśnie uszczec się od jakiegoś tego impedimentu, tego przeszkody, jaką jest wyobraźnia, a żyć tym niebem. Właśnie dziękuję księdzu profesorowi za to, co powiedział, że nasza codzienna rzeczywistość, nawet ta pozornie smutna, ma być jednak źródłem naszej radości, bo to jest nasze niebo, a ta część, która jest tą naszą duszą nieśmiertelną, predestynowaną właśnie do nieba, która nie ma żadnego miejsca również fizycznego w naszej tej karnali, w naszym ciele, ona nas jakoś otacza. Jakoś to jest ta przyjaźń z Duchem Świętym. No to jest ogromny, wielki temat. Także i ogromnie jestem wdzięczny. Temat jest wielki, piękny, cudowny, dlatego że jest właśnie prowadzony w Wigilię tego niezwykłego święta, jakie się wyraża jeszcze w czytaniach tam gdzieś, pamiętam sprzed kilku dni, że on całkowicie zabity, zamordowany, ale duchem ożywiony. On zmartwychwstaje w potędze Ducha Świętego i tu jest zaproszenie nas, żebyśmy z nim dzielili to, co jest właśnie tajemnicą Trójcy Przenajświętszej, żebyśmy też byli bogami, tak po prostu, no, mówiąc oczywiście w odpowiedniej jakoś, no, zrozumieniu tych terminów. To nie może być oczywiście wyczerpane, dlatego przepraszam, jestem wdzięczny księdzu profesorowi, ojcu Piotrowi, mojemu kochanemu przyjacielowi i bym chętnie coś usłyszał. Bo czeka gnębią te pytania. Idziemy przez życie i ciągle się pytamy. Każdego poranka, nawet kiedy wykonujemy znak Krzyża Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dzięki serdecznie.
Właśnie niebo to rzeczywistość złożona. Można by było powiedzieć, że my, kiedy żyjemy czasoprzestrzenią, teraźniejszością, przeszłością, przyszłością, posługujemy się tymi fizykalnymi, namacalnymi kategoriami, no, właśnie tylko w czasie liturgii eucharystycznej, kiedy kapłan przywołuje w geście epiklezy, czyli w geście wyciągniętych dłoni, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się ciałem i krwią Twojego Syna, to w tym momencie przywołuje niebo, przywołuje moment, którego nie da się wyrazić czasoprzestrzeni, bo to nie jest moment, to jest rzeczywistość, gdzie teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, one się łączą. Ale mówiłem także o niebie, o budowaniu Królestwa Bożego, czy budowaniu nieba tutaj na ziemi, w tej rzeczywistości. I my mamy być tymi bożymi ambasadorami, właśnie niebiańskimi ambasadorami tej rzeczywistości, którą właśnie ujrzymy. Święty Paweł Apostoł, kiedy mówi o sobie jeszcze tutaj na ziemi, teraz widzę niejasno, jakby w zwierciadle, ale później ujrzę go takim, jakim jest naprawdę. I dlatego słowo niebo w języku i hebrajskim, w języku greckim występuje zawsze w liczbie mnogiej. Tak zwana pluraria tantum, czyli uranon, ton uranon, nieba dokładnie. Stąd mam Ojcze, który jesteś w niebiesiech, mówiąc staropolskim językiem, i hebrajskie słowo szamaim, czyli właśnie też nieba. To jest odpowiednik życia wewnętrznego i tego ziemskiego, bo w języku hebrajskim też, nawet gdy kontekst wskazuje na liczbę pojedynczą, to jest tam użyte nie haja, tylko jest dokładnie haim, życia. Człowiek ma dwa życia, to duchowe i to takie typowo ziemskie. Dziękuję bardzo.
I kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziwita.
Teraz i
nie
zawsze.
Wiem, rozmawiam z osobą duchowną, tak?
Oczywiście, z dwoma nawet.
Tak, bo poznaję z rozmów niedokończonych. Proszę księdza, mam taką ogromną prośbę. Czy można było się pomodlić za dziecko w dzisiejszej komplecie? Bo do różańca nigdy nie mogę się dodzwonić.
Oczywiście. Jak ma na imię?
Syn jest Hubert.
Hubert,
proszę,
tak?
Proszę rodzice o błogosławieństwo Bożej Matki Najświętszej.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Dzień dobry.
Słuchamy. No niestety. Jest kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja z Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mario z Gdańska. Chciałbym podzielić się dzisiaj taką refleksją. Mówimy o tym, możemy myśleć, spodziewać się, jakimi szczęśliwymi ludźmi byli apostołowie, którzy i mogli uczestniczyć w życiu Chrystusa, mogli poznawać naocznie, namacalnie objawienie, a jednocześnie pod koniec, w ostatnim etapie, zobaczyć jakby ukoronowanie tego dzieła, odejście Chrystusa po to, żeby później powrócił. I możemy myśleć, że byli bardzo szczęśliwymi ludźmi, bo mogli dotykać, mogli rozmawiać, mogli z nim spożywać wieczerze, a ja troszeczkę przekornie może powiem, że tak naprawdę my chyba jesteśmy od nich szczęśliwsi. I chciałbym tu nawiązać do świętego Tomasza, który wątpił w zmartwychwstanie do momentu, kiedy nie zobaczył na własne oczy Chrystusa. I Chrystus spytał go, poprosił go, żeby włożył teraz, prawda, palec w jego ręce, w jego bok, jednocześnie stwierdzając, że Tomaszu, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie wierzyli, a którzy nie widzieli, a uwierzyli. To się odnosi do nas. Myślę, że wspaniałą rzeczą jest właśnie to, i my jesteśmy błogosławieni i naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że możemy poznawać Chrystusa w tym, o czym mówił ksiądz profesor, we wszystkich tych pięknych, zbawczych dziełach, które mają miejsce wokół nas, w cudzie narodzin, w cudzie istnienia życia na ziemi, w tym wszystkim, w czym jesteśmy obdarowywani, z tym, że jest jedna rzecz. My naprawdę powinniśmy przede wszystkim umieć za wszystko, za każdy dzień i również za ten może gorszy, za również dzień wypełniony cierpieniem, kiedy jesteśmy wychowywani przez Pana Boga, powinniśmy naprawdę umieć dziękować. To wszystko Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękujemy. Czy odbieramy następny telefon? Tak? Dobrze. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie, Alicja Kędziak, Zikłania.
Witamy Panią.
Chciałabym dwa słowa, jestem w drodze. Pozwoliłam się, że zjadę na parking.
Tak, tak. Proszę bardzo.
Och, już. Chciałabym dwa słowa powiedzieć, bo dotknęła mnie bardzo ta katecheza w części, w której nosimy Jezusa w naszym sercu. Jakoś te lata, które przeżyłam, zawsze Pan Bóg był, ale gdzieś był obok. Teraz to dotknięcie Jego sercu jest piękne i jestem szczęśliwa od jakiegoś czasu, od czasu nawrócenia. I to dotknięcie właśnie pozwala mi wierzyć i być przekonaną wręcz o tym, że rzeczywiście niebo może być w nas i że niebo możemy nieść także innym. To chciałam powiedzieć, bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję za to piękne świadectwo. Chciałbym jedynie powiedzieć, że niebo niesiemy innym. Chrześcijanie niosą niebo innym, bo każda Eucharystia jest tym przybliżeniem nieba w ich serce. Słowo Boże jest dla nas życiem, jest światłem i nadzieją, która wskazuje nam ten ostateczny cel, czyli niebo. To, co jest treścią uroczystości w niebo wstąpienia Pańskiego. Korzystając z przeogromnej życzliwości ojca Piotra, wszystkich ojców, z ojcem dyrektorem na czele, chciałbym pozdrowić wszystkich bliskich memu sercu, księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa, pasterza diecezji włocławskiej, księdza prałata Stefana Spychalskiego, proboszcza parafii Lubień Kujawskich, dalej księdza kanonika Alojzego Siedlewskiego, który obchodzi 60. rocznicę święceń kapłańskich, aż tyle. Księdza Leszka Buczkowskiego, proboszcza parafii Kłupka, który opiekuje się księdzem Alojzem i który dzisiaj obchodzi swoje imieniny. Księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, mojego kolegę z czasów studiów. Księdza profesora Antoniego Troninę. Kapłanów, siostry zakonne, pracujące w naszej parafii, siostrę Teresę, siostrę Bronisławę, siostrę Ewę, wszystkich członków dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II z Nieszawy, Konina. Chciałbym pozdrowić moich rodziców, siostrę pana Edwarda Katę, dyrektora szkoły w Kanibrodzie, jego syna Tomasza oraz pana Tomka Gawrysiaka, którzy ze mną przyjechali i towarzyszyli mi w drodze do Torunia. Chciałbym pozdrowić chorych, których dzisiaj odwiedziliśmy, oraz wszystkich. Nie chciałbym tutaj nikogo pominąć. Chciałbym też niepełnosprawnych z Gostynina, pracujących w tamtejszej spółdzielni, też pozdrowić. I chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy stanęli na mojej człowieczej i kapłańskiej drodze. Jednocześnie dziękuję wszystkim za pomoc w zorganizowaniu trzeciego tygodnia biblijnego, które już minął, ale wciąż trwa w naszych sercach. Jeszcze raz za wszystko serdecznie dziękuję i składam staropolskie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Proszę Państwa, a te życzenia i pozdrowienia przekazywał ksiądz dr Marek Kraszewski, wykładowca Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie i moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, a także wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Dziękujemy bardzo serdecznie, księże doktorze.
Bóg zapłaci.